Witamy Państwa bardzo serdecznie w niedzielę 13 lipca. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego. Realizująca audycję asystentka nasza Luciana Radut i technik Ryszard. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. W wypadku samochodowym niedaleko Miedzichowa w Wielkopolsce zginął profesor Bronisław Gieremek. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną nagłego zjechania samochodu, którym jechał profesor, na drugą stronę szosy i zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka busem. Ponad 40 szefów państw przybyło do Paryża na szczyt inaugurujący Unię dla Śródziemnomorza. Reprezentowane są wszystkie kraje Unii Europejskiej i państwa leżące po drugiej stronie Morza Śródziemnego. Prezydent Sarkozy przyjął na roboczym spotkaniu premiera Izraela i prezydenta Autonomii Palestyńskiej. Nigdy nie byliśmy tak blisko zawarcia pokojowego porozumienia, oświadczył na konferencji prasowej Ehud Olmert. Papież Benedykt XVI przybył do Sydney, gdzie weźmie udział w 23 Światowych Dniach Młodzieży. W czasie obchodów Ojciec Święty przeprosi ofiary seksualnego molestowania ze strony australijskich księży. To Paryż Refi. W wypadku samochodowym niedaleko Miedzichowa w Wielkopolsce zginął profesor Bronisław Gieremek. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną nagłego zjechania samochodu, którym jechał profesor, na drugą stronę szosy i zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka busem. Mercedes, którym podróżował 76-letni europoseł, jechał z Poznania w kierunku zachodniej granicy. Profesor Gieremek zginął na miejscu, dwie inne osoby zostały ranne. Kierowca drugiego samochodu został odwieziony do szpitala. Sylwetkę profesora Bronisława Gieremka przypomina Krzysztof Rutkowski.
Bronisław Gieremek urodził się 6 marca 1932 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1956-58. Odbył studia podyplomowe w École Pratique des Hautes Études w Paryżu. W 1960 roku obronił doktorat, a w 1972 habilitację w Polskiej Akademii Nauk. W 1989 roku został mianowany profesorem. Był przewodniczącym Unii Wolności, ministrem spraw zagranicznych w latach 1997-2000, posłem na Sejm 10, 1, 2 i 3 kadencji, od 2004 roku posłem do Parlamentu Europejskiego. Znał 4 języki obce: francuski, angielski, włoski i niemiecki. W latach 1960-1965 był wykładowcą na Sorbonie w Paryżu i kierownikiem tamtejszego Centrum Kultury Polskiej. Został kilkunastokrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa, m.in. przez Uniwersytety w Bolonii, Utrechcie, paryską Sorbonę, Nowy Jork, Kolumbia, Uniwersytet Jagielloński oraz Europejski Uniwersytet Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. W 1992 roku został mianowany profesorem wizytującym w Collège de France. Był członkiem Academia Europea, Pen Clubu, Société Européenne de Culture oraz licznych towarzystw i stowarzyszeń. W latach 1962-1965 Bronisław Gieremek był dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej. Profesor Bronisław Gieremek był znakomitym historykiem, autorem książek poświęconych średniowieczu, m.in. dzieła Świat opery żebraczej, obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich od XV do XVII wieku. Bronisław Gieremek był jednym z najwybitniejszych polskich mężów stanu, autorytetem cenionym w całej Europie, szczególnie zaś we Francji, z którą był silnie związany.
A oto pierwsza reakcja prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wieść o śmierci Bronisława Gieremka.
Więc szanowni państwo, no jestem najgłębiej poruszony. Wiadomo, że to był mój polityczny przeciwnik, no ale jednocześnie jeden z głównych twórców Sierpnia. Polityk bez wątpienia wybitny, mający wielkie miejsce w naszej historii. Mam nadzieję, że na Radzie Europejskiej się da też do tego nawiązać.
Po dzienniku przedstawimy fragmenty wywiadów, jakich udzielił nam profesor Gieremek, w których mówił on o swoich europejskich marzeniach sprzed lat. Tu Paryż, RFI. Papież Benedykt XVI przybył w niedzielę do Sydney, gdzie weźmie udział w 23 Światowych Dniach Młodzieży. Po wyjściu z samolotu papież został przywitany przez australijskiego premiera Kevina Rudda oraz arcybiskupa Sydney George'a Pella. Najbliższe 3 dni 81-letni papież spędzi odpoczywając w rezydencji w pobliżu Sydney. Oficjalne obchody zaczynają się 17 lipca i potrwają do niedzieli 20 lipca. Zdaniem organizatorów będzie to drugie po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie wydarzenie planetarne 2008 roku. Oczekuje się 500 000 młodych katolików z całego świata. Dodajmy jeszcze, że w czasie Światowych Dni Młodzieży w Sydney Ojciec Święty przeprosi ofiary seksualnego molestowania ze strony australijskich księży. Jak powiedzieliśmy na początku, w Paryżu odbywa się Unia dla Śródziemnomorza. W Grand Palais jest nasza wysłanniczka Anna Bernhardt. Anno, słyszę cię?
Tak, słyszę was.
Paryż jest dziś stolicą dyplomatyczną świata. Projekt Unii powstał z inicjatywy prezydenta Francji jeszcze podczas jego kampanii wyborczej. Jest to kontynuacja rozpoczętego w 1995 roku procesu barcelońskiego, który nie sprawdził się niestety w praktyce. Nicolas Sarkozy postawił sobie niemal za punkt honoru ożywienie współpracy w basenie Morza Śródziemnego, a środkiem do tego celu ma być właśnie Unia dla Śródziemnomorza. W jakiej atmosferze rozpoczął się ten szczyt?
Atmosfera jest wyjątkowa. Szczególne powody do zadowolenia ma prezydent Sarkozy, krytykowany przez wiele osób za ten projekt. Największe kontrowersje budziło zaproszenie na szczyt prezydenta Syrii, Bashara al-Assada, co de facto stanowi powrót do łask Damaszku w oczach opinii międzynarodowej. Wczoraj się rozmowy w Pałacu Elizejskim z prezydentem Assadem, a wcześniej z nowo wybranym prezydentem Libanu, zakończyły się wspólną konferencją prasową, na której, nie kryjąc zadowolenia, Nicolas Sarkozy mógł powiedzieć:
chciałbym powiedzieć prezydentowi Basharowi al-Assadowi, jak wielką rolę odgrywa Syria w sprawach dotyczących regionu i jak bardzo ważny dla Francji jest dialog, który wybraliśmy. Dialog skuteczny, dialog szczery, dialog lojalny. Syria odgrywa zasadniczą rolę. Na tej podstawie poruszyliśmy zasadnicze tematy, tematy o wielkiej aktualności i wielkiej wadze. Uzgodniłem z prezydentem, że je przedstawię, bowiem w naszej rozmowie zgodziliśmy się tak postępować. Najpierw chciałem powiedzieć, jak bardzo dla Francji ważny jest historyczny postęp, wola prezydenta Bashara al-Sadata, otwarcia placówki dyplomatycznej w Libanie oraz otwarcia przez Liban placówki dyplomatycznej w Syrii.
Du président Bashar al-Assad d'ouvrir une représentation diplomatique au Liban et que le Liban ouvre une représentation diplomatique en Syrie.
Dodajmy, że Syria i Liban nigdy nie nawiązały oficjalnych stosunków dyplomatycznych po odzyskaniu niepodległości, a wydarzyło się to 60 lat temu.
No właśnie, rozmowy dyplomatyczne kontynuowane były i dzisiaj w Pałacu Elizejskim.
Dzisiaj przed południem prezydent Sarkozy przyjmował premiera Izraela i prezydenta Autonomii Palestyńskiej. Konflikt palestyńsko-izraelski jest główną przeszkodą w rozmowach na temat współpracy na Bliskim Wschodzie, stąd też intensywne wysiłki dyplomatyczne, aby znaleźć rozwiązanie. Dla wielu komentatorów sam fakt, że udało się z okazji konferencji w sprawie Śródziemnomorza posadzić wokół jednego stołu przywódców arabskich i premiera Izraela, jest już wielkim sukcesem. Pytaniem pozostaje, czy prezydent Syrii poda rękę premierowi Izraela. W każdym razie specjaliści od protokołu zrobili wszystko, aby uniknąć konfliktowych sytuacji. Porządek alfabetyczny też sprzyja tym rozwiązaniom. Reprezentanci Izraela i Syrii siedzą po przeciwnych stronach. Ale wróćmy do dzisiejszego spotkania w Pałacu Elizejskim. Premier Olmert i prezydent Abbas przybyli w tym samym momencie. Po wyjściu z samochodów uścisnęli sobie ręce z uśmiechem, a później podszedł do nich prezydent Sarkozy i uściskał bardzo serdecznie obu. Na wspólnej konferencji prasowej atmosfera była serdeczna, nawet więcej podniosła. Prezydent Sarkozy mówił o historycznym momencie. Unia dla Śródziemnomorza to pokój, powiedział, podkreślając, że wielkim sukcesem jest zgromadzenie przy jednym stole właśnie przywódców arabskich i izraelskich. Dziękował mu za to prezydent Abbas, a także premier Izraela, który podkreślił wyjątkowość wydarzenia. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko zawarcia pokojowego porozumienia, oświadczył na konferencji prasowej Ehud Olmert przed udaniem się na rozmowy z doktorem Abbasem, jak mówił.
A to było przed szczytem, a jak rozpoczął się sam szczyt?
Tuż po godzinie 14 przed budynkiem Grand Palais, który przypomnijmy został zbudowany na wystawę uniwersalną w 1900 roku na wspaniałym dywanie w błękitnym kolorze jak Morze Śródziemnomorskie, prezydent Sarkozy witał przywódców europejskich i arabskich, m.in. prezydenta Algierii, który długo zwlekał z odpowiedzią, czy weźmie udział w tym szczycie. Premiera Turcji, który również wahał się z przyjazdem, podejrzewając, że Paryż wymyślił Unię dla Śródziemnomorza jako alternatywę przyjęcia Ankary do Unii Europejskiej. Nicolas Sarkozy, przypomnijmy na marginesie, jest przeciwnikiem przyjęcia Turcji. Największe zainteresowanie budziło oczywiście przybycie prezydenta syryjskiego Bashara al-Assada. Prezydent Sarkozy najpierw witał gości sam, później po przybyciu prezydenta Egiptu razem z Mubarakiem. Na spotkanie natomiast nie przyjechał przywódca Libii, chociaż wcześniej jesienią ubiegłego roku był przyjmowany w Paryżu z wielkimi honorami. Pułkownik Kaddafi, odmawiając udziału w szczycie, nazwał Unię nowym europejskim projektem kolonialnym. W ostatniej chwili wycofał się też król Maroka Mohamed VI oficjalnie ze względu na przeładowany harmonogram zajęć, ale przysłał w zastępstwie swego brata i premier Belgii z powodu kryzysu w tym kraju. Prezydenta Kaczyńskiego nie przywitał Nicolas Sarkozy, dlatego że prezydent Polski przybył na spotkanie z opóźnieniem. Po oficjalnych powitaniach, gdzie dużo było mowy o pokoju, odwadze i ryzyku, zaczęło się posiedzenie plenarne zamknięte, które trwa nadal.
No dobrze, ale jak funkcjonować ma konkretnie Unia dla Śródziemnomorza?
Wobec skomplikowanej sytuacji politycznej w regionie Unii została, w tym regionie Unia została pomyślana jako realizacja konkretnych projektów. Przede wszystkim mowa jest o walce z zanieczyszczeniem środowiska. Morze Śródziemne jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych. Kolejne projekty to stworzenie autostrad morskich, rozwój energii odnawialnych, przede wszystkim wykorzystujących energię słoneczną. Mowa jest też o poszerzeniu programu Erasmus. Fundusze potrzebne na realizację tych projektów czerpane będą z kas Unii i państw leżących w basenie Morza Śródziemnego. Muszę biec teraz na konferencję.
A co będzie jeszcze w programie dzisiejszym? No chociaż słów kilka.
Właśnie muszę biec na konferencję prasową, która się zaczyna.
Dobrze, w takim razie życzymy powodzenia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Anna Bernhardt z Grand Palais. Tu Paryż RFI. Tu Paryż, nadaliśmy dziennik. 13 grudnia 2007 roku, w dniu podpisania w Lizbonie Traktatu Europejskiego, w ambasadzie polskiej w Paryżu odbyła się pasjonująca debata na temat wartości budujących wspólną, zjednoczoną Europę. Tak się złożyło, że debata i sfinalizowanie ważnego europejskiego dokumentu wypadły w dniu 26. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Oto jak do mikrofonu Anny Rzeczycki Bronisław Gieremek mówił o zbieżności tych dat, o swoich europejskich marzeniach i o szansie, jaka wraz z traktatem stanęła przed Unią Europejską.
Proszę mi wierzyć, że niczego z tego nie przewidywałem. I wszystko, co pozytywnego bym o sobie mógł pomyśleć, że czasem coś potrafię zrozumieć, to muszę szczerze się przyznać. Nigdy do głowy mi nie przyszło, że to mi się zdarzy za mojego życia. Natomiast ja nie miałam wątpliwości, że komunizm musi paść. Ja nie miałam wątpliwości, że Polska stanie się wolnym krajem. Ale że to się tak stanie i że za mojego życia... Tego nie przewidywałem. I powiem pani nawet taki anegdotyczny fakt. Kiedyś mnie spotkał na Nowym Świecie. Jaki pan zatrzymał mnie i powiedział, nie pamiętasz mnie? Razem siedzieliśmy w więzieniu w Iławie, tam w różnych byłem. I mówi, ja zawsze chciałem się ciebie. Jak to było, że tyś to wszystko tak dobrze przewidział? Ja sobie przypomniałem wtedy taką noc. Po 13 grudnia, pierwszą chyba, czy drugą, byłem w więzieniu w Iławie. I było 20 osób w celi. I przybita taka 20 osób przybitych klęską. I ja wtedy w takiej roli, no, zawód nauczycielski uprawiam. Powiedziałem trochę, no jak powinno być. I ku czemu to idzie? Nie powiedziałem, że to będzie za kilka lat. bo mi to do głowy nie przyszło. Byłem uczciwy opowiadając. Natomiast jeden z tych moich słuchaczy uznał, że miałem właśnie tą zdolność jasnowidzenia. Odpowiadam zatem, nie, nie miałem jej. I mam z tego powodu tylko jeszcze jedną wielką satysfakcję, większą satysfakcję, że to, co się stało, stało się tak szybko, że nikt nam tego na talerzu nie przyniósł, że to jest sukces Polski, sukces narodu polskiego i że to, że Europa się zjednoczyła, to niezależnie od tych wszystkich 13 grudnia, że to się jednak, to było sukcesem, który Polska rozpoczęła. I teraz może ten zostanie w pamięci europejskiej, ten dzień 13 grudnia, jako dzień wprowadzenia rozumnego traktatu, który prowadził Unię w dobrym kierunku. Ja myślę, że zapomnieć tego naszego 13 grudnia nie należy, ale będę się cieszył, jeżeli w podręcznikach zostanie 13 grudnia jako dzień lizbońskiego traktatu.
Tak, ten traktat lizboński jest traktatem uproszczonym i mówił pan profesor w czasie debaty, że mimo wszystko brakuje w nim pewnego zasadniczego wymiaru, to znaczy wymiaru marzenia. To jest ważny dokument. Czegoś jednak w nim brak?
No, brak jest tego elementu symboliki. W polityce nie wolno nie doceniać tego, bo to są sprawy, które poruszają nam serca. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No a tutaj pozostał traktat suchy, złożony z dużej liczby poprawek, ale ponieważ traktat ten znam, przeczytałem, więc proszę o zaufanie mi, że to jest naprawdę dobry traktat, że on idzie w dobrym kierunku. To nie jest tekst do czytania. Traktat konstytucyjny można było czytać, chociaż to była trudna lektura. Tego traktatu nie można, ale on prowadzi Unię we właściwym kierunku, daje osobowość prawną, stwarza możliwość określenia jasnego kompetencji między instytucjami, stwarza funkcję przedstawiciela, koordynatora polityki zagranicznej, który jest jednocześnie i członkiem Rady, i członkiem Komisji Europejskiej. I stwarza także większe miejsce dla obywatela, bo wystarczy zebrać w kilku krajach 1 000 000 podpisów. Przy internecie to się robi w ciągu tygodnia, gdy się chce. I wówczas staje się to inicjatywą ustawodawczą, a więc nawet poza strukturami obywatel europejski uzyskuje nowe prawa.
I jest to baza do skonstruowania Europy, o której pan marzy, właśnie Europy obywateli.
Tak uważam. Ja sądzę, że to jest w tej chwili główny problem Europy. Że trzeba, ażeby obywatel europejski nie był, żeby to nie było takie pojęcie retoryczne, albo pojęcie, no każdy, kto jest obywatelem kraju członkowskiego, to staje się obywatelem europejskim. Trzeba, żeby to było pojmowane w takich kategoriach, jak pojęcie obywatela rzymskiego. Obywatel rzymski, civis Romanus, dostawał nowe prawa, nakładane były na niego nowe obowiązki przez ten fakt, że uzyskiwał ten tytuł. Tego bym chciał, bo uważam, że jeżeli będzie zaangażowanie, obywatelskie zaangażowanie w konstrukcję europejską, to ona pójdzie dobrze i ona już w tej chwili jest sukcesem niezwykłym, to może nawet jedyny sukces XX wieku. I teraz, jeżeli wyjdzie z takiego poczucia beznadziejności po negatywnym referendum francuskim i holenderskim, to Unia Europejska może dokonać w ciągu najbliższego dziesięciolecia bardzo zasadniczej i dobrej ewolucji.
Jaki powinien być jeszcze jeden krok Unii Europejskiej właśnie w ciągu 10 najbliższych lat? Mówił pan tutaj o Ukrainie, o krajach bałkańskich, o koniecznym rozszerzeniu.
Ja myślę, że Unia Europejska musi mieć politykę rozszerzenia i ona w pierwszym rzędzie dotyczy w tej chwili Bałkanów, bo to jest region, za który jest odpowiedzialny i który, co więcej, jest zarzewiem destabilizacji w Europie. Po drugie, musi pomyśleć o Europie Wschodniej. Nie powinna zamykać się w tym, że to już granica na zawsze określona. Los Ukrainy w pierwszym rzędzie, ale może także Białorusi, gdy zmieni się w niej ustrój i zniknie dyktator z sceny politycznej. Sądzę, że drugim problemem jest wytworzenie polityk solidarności. Takich, żeby właśnie Europejczycy widzieli, że Unia Europejska im się na coś przydaje, że gdy trzeba trzeba chronić czasem własny przemysł obuwniczy czy przemysł tekstylny, to Unia Europejska jest instrumentem właściwym. Jeśli chce się, żeby Europa coś znaczyła, jej głos, żeby się liczył, to żaden z krajów europejskich nie może tego dokonać. Natomiast Unia Europejska jako całość może. I ja myślę, że te polityki solidarności będą miały istotne znaczenie w najbliższych latach. I wreszcie ostatni ten element obywatelski. Uważam, że stoimy u progu dopiero określenia miejsca obywatela europejskiego w polityce Unii Europejskiej. I bardzo bym chciał, żeby wprowadzone zostało zamiast takiego układu referendum, w którym decydować ma się o losie tekstu wielesetstronicowego, który obywatel nie przeczytał, żeby zadawać konkretne pytania, żeby trochę sięgnąć do przykładu demokracji bezpośredniej szwajcarskiej, wytwarzać kulturę konsultacji ludowej, pytania ludzi, bo się pyta człowieka, to on wie, że on nie jest poddanym, tylko że jest obywatelem i że jego głos ma znaczenie dla przyszłości polityki. Sądzę, że za 10 lat Unia Europejska będzie wspólnotą mocniejszą niż jest dzisiaj, ale opartą na tych samych zasadach rozwojowych.
Były to fragmenty wywiadu o wizji przyszłości Europy, jakiego udzielił nam pod koniec 2007 roku profesor Bronisław Gieremek. Tu Paryż, Radio France International. Przechodzimy do części magazynowej naszej audycji.
Piotr Błoński.
Na okładce L'Express oczywiście Sarkozy, tym razem z Kushnerem. Le Point, w ślad za zeszłotygodniowym Le Nouvel Observateur, szuje na bogaczy, zapowiadając w numerze wszystko na ich temat. Co dowodzi, że niezależnie od opcji politycznej, lewicowej czy prawicowej, targetowanie czytelników, czyli dostosowywanie haczyka, na który się ich łapie, nieodmiennie prowadzi na obszary, przed którymi przestrzega dziesiąte przykazanie. Le Nouvel Observateur zaś tym razem reklamuje na swojej okładce Nowy Jork, bo poświęca temu miastu specjalne wydanie. Swoją drogą, skoro zakładamy, że okładki tygodników podlegają ścisłym prawom reklamy, czyli łechcą preferencje czytelników, w tym wypadku francuskich, to zdumiewające jest rozdwojenie ich stosunku do Ameryki. Gwałtowna krytyka i jednocześnie ślepa fascynacja. Nowego Jorku reklamować tu nie będziemy, nie żeby nie był tego wart, ale dlatego, że to nie nasz job. Życie bogaczy to też nie nasza specjalność. Poprzestanę na jednym zdaniu dotyczącym kariery sardyńskich kurortów Porto Cervo i Porto Rotondo, gdzie miejsce do przycumowania zarezerwowano tego lata dla 70 jachtów ponad 65-metrowych i gdzie ceny co lepiej umiejscowionych posiadłości przekraczają 100 milionów euro. Kupują nie tylko Rosjanie, tłumaczy miejscowy handlarz nieruchomości. Są jeszcze Kazachowie, Polacy i pierwsi Chińczycy. Za to psim obowiązkiem niżej podpisanego jest omówienie artykułu wstępnego Christophe'a Barbiera w L'Express. A jest to tylko wprowadzenie do serii artykułów na temat francuskiej polityki zagranicznej w wydaniu tandemu Sarkozy-Kushner, na których tygodnik nie pozostawia suchej nitki. Kanwą dla tekstu Barbiera jest uwolnienie Ingrid Betancourt. Najpierw ogromna radość, czytamy. Następnie jednak rodzaj zażenowania. Okiełznanie radosnych emocji przez chłodną analizę nie jest tu wyrazem cynizmu, lecz trzeźwości. Fajerwerk wyzwolenia po tak długiej niewoli nie może stać się zasłoną dymną. Podejście rządu francuskiego do sprawy Ingrid Betancourt było przez 6 lat nader wątpliwe. Jej wyzwolenie 2 lipca nie jest wynikiem cudu, lecz cierpliwej pracy armii kolumbijskiej i niezłomnej woli prezydenta Uribe, by nie negocjować z członkami FARC, nie dać im chwili wytchnienia, zniszczyć ich. Tą postawą zasłużył on sobie w Paryżu tylko na sarkazm. Powtarzano, że naraża życie więźniów, że mierzy siły na zamiary, że jest strategiem rodem z operetki. I nagle, gdy z tak przykrojonego kostiumu wyłonił się prawdziwy mąż stanu, francuska dyplomacja przyklasnęła. Czyż nie powinna ona była najpierw przeprosić, zanim wzięła udział w powszechnym świętowaniu uwolnienia? Udział, który sam w sobie już jest uzurpacją? To, że rodzina pani Betancourt domagała się negocjacji z FARC, to, że uważała Hugo Chaveza za idealnego mediatora, można uznać za zrozumiałe. Ale to, że państwo francuskie uległo marksistowsko-wolnościowej szarlatanerii prezydenta Wenezueli, jest zgoła upokarzające. Ustępliwość wobec porywaczy być może trochę chroniła Ingrid Betancourt, ale nie mogła przyczynić się do jej uwolnienia. Wartość zakładniczki wciąż wzrastała, a strach porywaczy malał. Taki błąd jest symptomem niepokojącej niekompetencji i słabości demokracji zatrutej przez miazmaty rozmiękczającego sentymentalizmu. Nicolas Sarkozy, czytamy dalej, uczy się od 14 miesięcy zawodu geopolityka. Rezultaty większości podejmowanych działań, mianowicie klęska traktatu z Lizbony, niewypał przełomu w polityce afrykańskiej, maskarada libijska, zimna zupa w Syrii, kulejąca Unia Śródziemnomorska, rozbita chińska porcelana, wszystkie one pokazują, ile w dyplomacji kosztuje amatorstwo. Energia i upór prezydenta pozwolą mu zapewne z czasem nabrać profesjonalizmu i zresztą lepsze są takie niepowodzenia od udającego mądrość zastoju ostatnich 20 lat. Sarkozy musi wytyczyć zdecydowaną linię francuskiej dyplomacji, która już dawno kręci się w kółko, oby tylko kolumbijskie błąkanie stało się dla niego lekcją pokory i trzeźwości. Czytamy w L'Express. Od zamierzchłych czasów dyplomacja polega na tym, by rozmawiać choćby z diabłem, po to, by uniknąć wojny, mówi w wywiadzie dla Le Nouvel Observateur jeden z twórców polityki zagranicznej Francji w ostatnim dwudziestoleciu, Hubert Védrine, który był szefem francuskiej dyplomacji w rządzie Jospina w latach 1997-2002. Znajdujemy w tym wywiadzie jeszcze kilka wypowiedzi, które cytuję, zaznaczając, że wyjęte są z kontekstu. Trzeba rozmawiać także z talibami, a przynajmniej z niektórymi, co zalecają także Brytyjczycy. Prezydent Mitterrand mówił kiedyś w Knesecie, że pokój zawiera się tylko z tymi, z którymi prowadzi się wojnę. Dlaczego mielibyśmy wykluczać z powszechnego szczytu Syrię, skoro była ona już wcześniej uczestnikiem tzw. procesu z Barcelony? Warto spróbować ją poruszyć, bez większych złudzeń. Tak czy owak musimy kupować gaz od Rosjan, ropę od Saudyjczyków, podpisywać kontrakty z Chinami. Gdybyśmy z tego zrezygnowali, prawa człowieka nie byłyby wcale w lepszym stanie. W nowoczesnej demokracji kandydat powinien móc powiedzieć wprost i szczerze, że jeżeli zostanie wybrany, będzie bronił żywotnych interesów kraju i jego wartości, a w dziedzinie praw człowieka zrobi, co się da. I to bez wymieniania jakichś priorytetów, bo to tylko złudzenie. Prawa pracownicze ochotników nie ulegają przedawnieniu. Le Nouvel Observateur zamieszcza artykuł o adwokacie, który przyprawia siwych włosów dyrekcjom telewizji na całym świecie. 31-letni Jérémy Assou wygrał w lutym tego roku już w instancji odwoławczej proces, jaki wytoczył w imieniu trzech swoich klientów telewizyjnej spółce producenckiej GLEM, filii TF1, głównej telewizji prywatnej we Francji. Spółka GLEM została skazana za ukryte zatrudnienie pracowników i musiała im wypłacić 27 tysięcy euro. Dyrekcje telewizji, nie tylko francuskie, modlą się teraz, by orzeczenie zostało uchylone przez Trybunał Kasacyjny, ostatnią możliwą instancję. Jeśli tak się nie stanie, będzie to równoznaczne z wyrokiem śmierci dla formuły reality show, dzięki której telewizje całej planety zarabiają krocie. Geniusz młodego adwokata polega na tym, że zdołał wykazać, mając za przeciwnika jedną z najsprawniejszych kancelarii wyspecjalizowanych w prawie pracy, iż w realizacji programów reality show pod tytułem Wyspa Pokus udział uczestników był w istocie formą ukrytej pracy. Uczestnicy, którzy jak wiadomo zgłaszają się do takich audycji na ochotnika, namieni telewizyjną sławą, dają sobie wmówić, że to nie praca. Nie chodzi tu o ocenę wartości czy jakości tych programów, mówi Jérémy Assou. Chodzi o to, czy uczestnicy wykonują świadczenie, czy nie. W wypadku reality show istnieje ścisły scenariusz. Uczestnicy otrzymują polecenia, muszą stosować się do regulaminu, no i otrzymują wynagrodzenie. Słowem, wypełnione są wszystkie kryteria definiujące umowę o pracę i stosunek zatrudnienia. Wcześniej rozmaite organizacje i instytucje atakowały formuły reality show z pozycji poszanowania praw człowieka. Prawnicy ugrzęźli na tym terenie, bo trudno jest wykazać naruszenie godności ludzkiej przez te przedsięwzięcia, nawet jeśli wystarczy spojrzeć na ekran, by je na zdrowy rozum stwierdzić. Wszak uczestnicy są entuzjastycznymi ochotnikami. Otrzeźwienie, jeśli następuje, to dopiero w trakcie realizacji programu. Tam jednak, gdzie zawiodło odniesienie do wielkich wartości, sprawdził się stary, poczciwy kodeks pracy. Jeremiah Su oblegany jest dziś przez kolegów adwokatów z całej Europy, Izraela i nawet Stanów Zjednoczonych, którzy zasięgają u niego porad. Odszkodowania, o które byli uczestnicy reality show mogą, na wzór tej precedensowej sprawy, zaskarżyć spółki telewizyjne, sięgają co najmniej 100 milionów dolarów, co wraz z potencjalnymi kosztami sądowymi tłumaczy szerzącą się w dyrekcjach panikę. Jeremiah Su smakuje swój sukces z tym większą rozkoszą, że przed 4 laty, gdy wytoczył ów proces, w paryskim środowisku adwokackim pokazywano palcem na budzącego politowanie młokosa. Dziennikarz Le Nouvel Observateur Vincent Monnier dodaje, że Jeremiah Su nie ma w domu telewizji, natomiast ma solidną edukację humanistyczną, opartą na klasycznych lekturach, co pozwala mu przywoływać przykłady z Tołstoja i Balzaka. Cytuję: skoro rozmaite celebrities goszczące w programach reality show otrzymują hojne wynagrodzenia, to widzimy, że nic się nie zmieniło od czasów banku Nucingena. Bogacze chętnie dzielą się pieniędzmi, ale tylko między sobą.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Czy Unia dla Śródziemnomorza to dobry pomysł? W dniu założycielskiego szczytu zadałam to pytanie Eli Barnawiemu, byłemu ambasadorowi Izraela w Paryżu. Barnawi jest dyrektorem naukowym Muzeum Europy w Brukseli, autorem książki Rewolucja Europejska 1945-2007, napisanej wespół z Krzysztofem Pomianem.
Myślę, że to dobry pomysł. Morze Śródziemne jest ogromnym problemem dla Europy, a jednocześnie ma olbrzymi potencjał. To jest chore morze, zanieczyszczone, podzielone przez konflikty, przez różnice stanu posiadania. Jest też źródłem nielegalnej imigracji, słowem jest źródłem nieszczęścia. Jednocześnie Morze Śródziemne jest kolebką cywilizacji europejskiej. Dlatego myślę, że idea Unii Narodów wokół wspólnego projektu jest dobra. Prowadzono już w życie trochę niezręcznie, usiłując obejść instytucje europejskie. Perypetie są znane. Niemcy powiedzieli nie, Francuzi spuścili z tonu, zmienili nazwę z Unii Śródziemnomorskiej na Unię dla Śródziemnomorza. Proces barceloński został przez Unię Europejską reaktywowany. Pomysł przestał być górny i chmurny, ale to i tak nieźle. To oznacza, że Morze Śródziemne jest znowu w centrum polityki europejskiej, że lansowane zostaną konkretne projekty, które powinny przynieść konkretne wyniki. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, ten pomysł jest dobry.
Zapytałam Eli Barnawiego, czy w ramach tworzenia Unii dla Śródziemnomorza można się spodziewać postępów w tym, co zwykło się nazywać procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie. Były ambasador Izraela zdecydowanie zaprzeczył.
No. Ça, je ne pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, le problème israélo-palestinien.
Przeciwnie, myślę, że problem izraelsko-palestyński może raz jeszcze zakłócić projekty dla Morza Śródziemnego, tak jak to miało miejsce w momencie lansowania procesu barcelońskiego w 1995 roku. Izraelczycy i Palestyńczycy potrzebują czegoś innego. Potrzebują procesu politycznego, który zresztą jest w trakcie, który postępuje naprzód, kulejąc, ale nie ma nic wspólnego z projektem śródziemnomorskimi. Należy oddzielić te problemy tak, aby problem izraelsko-palestyński nie przeszkodził realizacji projektów dla Śródziemnomorza.
To była ocena Eli Barnawiego, byłego ambasadora Izraela w Paryżu, który mówił przed mikrofonem sekcji polskiej RFI. Inne jest zdanie Hind Houri, przedstawicielki autonomii palestyńskiej w Paryżu, która pokłada pewne nadzieje w spotkaniu przywódców jej kraju i Izraela na paryskim forum.
Pomimo ryzyka trzeba kontynuować negocjacje. Z alternatywy albo przemoc, albo dyplomacja. Dyplomacja wydaje mi się dobrym wyborem, jeżeli będziemy dobrze pracować. Myślę, że Europa, także prezydent Sarkozy, włączyli się do tej pracy. Sarkozy wie, że jego projekt śródziemnomorski nie może się udać bez prawdziwych postępów politycznych. I naprawdę mam nadzieję, że to wszystko będzie miało wpływ. Chodzi także o to, aby przekonać Izrael, że pokój jest korzystny także dla niego. Stabilność jest dobra dla wszystkich.
Israel, que c'est pour son bien quand même d'arriver à la paix. La stabilité c'est bien pour tout le monde.
Była to wypowiedź Hind Houri, przedstawicielki autonomii palestyńskiej w Paryżu, dla Radia France International. Bliskowschodni aspekt Unii dla Śródziemnomorza analizuje także dziennik Le Monde.
Europa w prasie francuskiej.
Nicolas Sarkozy chce umocnić rolę Europy na Bliskim Wschodzie, korzystając ze sprawowania przez Francję prezydencji w Unii Europejskiej, a także z fazy mniejszej aktywności dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych przed i po wyborach prezydenckich. Prezydent Francji uważa, że jest to dobry moment do wejścia do gry politycznej na Bliskim Wschodzie, tym bardziej, że szczyt założycielski Unii dla Śródziemnomorza ma miejsce w tym samym czasie, co negocjacje izraelsko-syryjskie prowadzone za pośrednictwem Turcji i rokowania izraelsko-palestyńskie podjęte po spotkaniu w Annapolis. W tle widać inną stawkę strategiczną, możliwość odsunięcia Syrii od Iranu. Dwie karty Nicolas Sarkozy'ego to z jednej strony dialog nawiązany z Syrią na temat Libanu, z drugiej stanowczość w kwestii programu nuklearnego Iranu. Jest to gwarancja dla Izraela. Sarkozy, podobnie jak Chirac na początku tego stulecia, stawia na emancypację młodego Bashara al-Assada od syryjskiego betonu, nakłaniając go do reform i otwarcia w stronę Zachodu. Izrael nie miałby nic przeciwko temu, by odnowiona Syria odzyskała wpływy w Libanie, pod warunkiem, że unieszkodliwiony zostanie szyicki ruch Hezbollah. Na razie i Syria, i Iran grają raczej na zwłokę w oczekiwaniu na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Europa byłaby więc na marginesie i aktywność Francji miałaby niewielki wpływ na twardą rzeczywistość na Bliskim Wschodzie. Prezydent Sarkozy sądzi, że niewiele straci, chcąc jednak spróbować.
RFI.
7 maja 2008 roku Komisja Europejska uznała w specjalnym raporcie, że Słowacja jest gotowa do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. Na podstawie tej oceny Rada Ministrów Finansów Unii Europejskiej, ECOFIN, upoważniła Słowację do wprowadzenia euro 1 stycznia 2009 roku. W Brukseli już uczczono tę wiadomość, zapraszając jednocześnie władze słowackie do kontynuowania wysiłków na rzecz stabilności budżetu, kursów wymiany, stóp procentowych i cen. Parlament Europejski zalecił nawet utworzenie na Słowacji Urzędu Nadzoru Cen wybranych produktów, aby zapobiec nieuzasadnionej inflacji w drugim półroczu. Zdaniem europosłów rząd słowacki powinien wzmocnić kampanię informacyjną, aby uświadomić obywatelom korzyści płynące z wejścia do strefy euro. O tych korzyściach, które nie dla wszystkich są oczywiste, i o sukcesie Słowacji mówi przed mikrofonem Andrzeja Gebera, naszego korespondenta w Strasburgu, polski eurodeputowany Dariusz Rosati, członek Komisji Gospodarczej i Monetarnej w Parlamencie Europejskim.
Jeszcze 5-7 lat temu Słowacja była raczej na szarym końcu wśród państw Europy Środkowej. Opinie o tym kraju były kiepskie zarówno ze względu na autorytarne rządy ówczesnego premiera Meciara, jak i na stan gospodarki, a teraz okazuje się, że jest to lider wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. To jest wielki sukces Słowacji. Słowacja wypełniła wszystkie wymagane traktatem kryteria do przyjęcia wspólnej waluty. Ma niską inflację, bardzo dobry stan finansów publicznych. No i zakwalifikowała się do strefy euro, także jest to wielki sukces Słowaków. To ma znaczenie symboliczne, ponieważ to jest pierwszy kraj z tak zwanego byłego bloku wschodniego, który wchodzi do strefy euro, i to jest wielki sukces Słowacji, to jest wielki sukces również Unii Europejskiej, bo świadczy o tym, że integracja się pogłębia i jest ważne, zwłaszcza po odrzuconym referendum w Irlandii, tego typu wydarzenie ma miejsce, bo ono jakby podtrzymuje wiarę w to, że integracja europejska będzie postępować naprzód.
Na co mogą liczyć Słowacy? Bo zapewne ma to tak plusy, jak i minusy, ale może pomówmy teraz o plusach.
No tak jak we wszystkich przypadkach, gdy państwo przyjmuje wspólną walutę, może liczyć na szereg korzyści. Po pierwsze, w przypadku Słowacji to będzie eliminacja wszystkich kosztów związanych z wymianą walut. To chodzi nie tylko o turystykę, ale przede wszystkim chodzi o transakcje eksportowe, importowe. Korzyści z tego tytułu mogą sięgać nawet 1% PKB. Słowacja również będzie mogła skorzystać z niższych stóp procentowych w Eurolandzie i z łatwiejszego dostępu do bardzo dużego rynku kapitałowego. Słowacja wreszcie, przyjmując wspólną walutę, pozbywa się kłopotów związanych z ryzykiem kursowym i z ryzykiem kryzysu walutowego, jakie ciąży na każdym państwie, które ma własną walutę. To ryzyko właściwie znika. Jest jeszcze szereg innych korzyści, takich jak to, że słowacka waluta nie będzie się już umacniać, co zawsze stwarzało trudne warunki dla eksporterów i także fundusze strukturalne, które są przeliczane z euro na walutę krajową, przy umacniającej się walucie oznaczają coraz mniejsze z roku na rok, coraz mniejsze wpływy w walucie krajowej. Polska na przykład z tego tytułu cierpi, bo ze względu na umacnianie się złotego wobec euro, polscy na przykład rolnicy czy polskie gminy dostają z roku na rok mniej pieniędzy za te euro, które nam zostały kilka lat temu przyznane. Więc to są oczywiście korzyści. Ogólna stabilizacja makroekonomiczna będzie jeszcze bardziej zachęcać do inwestycji i stwarzać dobre warunki do wzrostu gospodarczego. Także to jest dobra decyzja.
Natomiast są też, podejrzewam, i negatywne skutki. Ja mogę powiedzieć tylko z własnego doświadczenia, chociaż wielokrotnie czytałem, że podwyżek żadnych nie ma. Natomiast mieszkając na pograniczu francusko-niemieckim, miałem możliwość śledzenia, jak te ceny wyglądają. Mało. Udało mi się zachować cenniki sklepów przygranicznych. Co się okazuje, że w Niemczech niektóre towary kosztują tyle samo w tej chwili w euro, ile kosztowały w markach, a jest to 100%.
Panie redaktorze, chcę powiedzieć po pierwsze, że inflacja ma miejsce na ogół wszędzie. Nie tylko w strefie euro. Na przykład w Polsce mamy inflację ponad 4%, mimo że jeszcze euro nie wprowadziliśmy. Ale to, o czym pan mówi, to jest dwa zjawiska. Po pierwsze, rzeczywiście w trakcie przechodzenia na nową walutę mamy do czynienia z praktykami zaokrąglania cen w górę, prawda? Nieuczciwi sprzedawcy próbują wykorzystać ten moment, ale można z tym walczyć, można tego typu praktyki wyłapywać, piętnować i dopilnować, żeby one miały ograniczony zakres. Natomiast to, o czym pan mówi, to są takie potoczne obserwacje, które, jeszcze raz chcę podkreślić, nie są potwierdzane przez bardzo drobiazgowe i bardzo starannie robione statystyki, zarówno przez statystyczne urzędy poszczególnych państw, jak i Europejski Bank Centralny. Wszystkie te dane, wszystkie analizy pokazują, że wzrost inflacji po wprowadzeniu euro w państwach Europy Zachodniej był naprawdę minimalny, a w ogóle w całym roku, pierwszym roku obowiązywania wspólnej waluty w Europie Zachodniej, ceny rosły wolniej niż w roku poprzednim. Ja wiem, że ludzie często mają takie wrażenie, że coś podrożało, ale to wynika z tego, że podrożeją najczęściej rzeczywiście rzeczy bardzo tanie, ale które są kupowane bardzo często, na przykład kawa, cukier czy mleko. Tutaj jesteśmy w stanie wyłapać od razu, że ceny wzrosły. Natomiast w przypadku na przykład odzieży, obuwia, takich towarów jak elektronika, sprzęt gospodarstwa domowego, meble, tam mamy z kolei spadające ceny, ale tego się nie widzi, ponieważ nie kupuje się mebli codziennie, prawda? Więc tutaj jest po prostu pewne takie fałszywe wyobrażenie, któremu nie należy ulegać. Dlaczego? Lepiej naprawdę polegać na profesjonalnie robionych statystykach, a te wskazują, że per saldo wprowadzenie euro wcale nie wiąże się z przyspieszeniem inflacji.
Czy Polska ma szansę na miarę rychłe przystąpienie?
Szanse to mamy, panie redaktorze, oczywiście, ale nie ma, jak zauważam, woli politycznej, żeby szybko zmierzać do euro, co mnie dziwi osobiście, dlatego że wedle wszelkich analiz możliwych Polska bardzo by dużo zyskała, gdyby wprowadziła euro. I naprawdę zdumiewa mnie taka powściągliwość obecnego rządu, który jakby odziedziczył po poprzednim rządzie taki jakiś niechętny czy sceptyczny stosunek. Nie mamy kalendarza przyjęcia euro, nie mamy właściwie jasnej takiej perspektywy. Mówi się o 2012 roku, ale nie ma żadnych twardych zobowiązań. Ja chcę powiedzieć, że każdy rok pozostawania poza strefą euro dla Polski jest określoną stratą.
Rozmowę z polskim eurodeputowanym Dariuszem Rosatim na temat euro, Słowacji i Polski przeprowadził w Strasburgu Andrzej Geber.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z ponad 100 narodowych organizacji turystycznych na świecie. Prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej w kraju i za granicą. Swe cele realizuje na poszczególnych rynkach za pośrednictwem przedstawicielstw w 14 krajach świata. Paryskim biurem Polskiej Organizacji Turystycznej przez ostatnie 12 lat kierował Bartłomiej Walas. W dniu, kiedy w ambasadzie polskiej żegnał się ze swymi współpracownikami, partnerami z branży turystycznej i przyjaciółmi, zapytałam go, czy doświadczenia zdobyte we Francji przydadzą mu się na nowym stanowisku wiceprezesa całej Polskiej Organizacji Turystycznej.
Prezes pan Rafał Szmytkę powierzył mi w zakresie obowiązku właśnie strategię i nadzór nad całą promocją na wszystkich rynkach zagranicznych. Także jest tego trochę dużo, sporo, a doświadczenia, no to nie ulega wątpliwości, że dla samej mojej wiedzy są niezwykle cenne, bo jak się mówi po francusku, byłem sur le terrain, długo dość, bo to 12 lat. Praktycznie i myślę, że to pozwoli mi mieć taki dystans nieurzędniczy, nie taki akademicki też, tylko właśnie taki, nazwałbym go bardziej rzemieślniczy. Jak prowadzić promocję kraju na takim czy innym rynku, jak ten rynek jest zorganizowany i ustawić częściowo pracę Polskiej Organizacji Turystycznej, zarówno w siedzibie, jak i na rynkach zagranicznych, żeby to było efektywniejsze.
Będzie się pan zajmował wszystkimi rynkami światowymi.
Mamy na dzień dzisiejszy 14 przedstawicielstw, ale zamierzamy otworzyć, może nie w pełnej formie, ale tak zwane home office'y, także jednoosobowe czy półtoraosobowe przedstawicielstwa. Zresztą taka jest dość tendencja, żeby jednak ograniczać koszty stałe i w dobie internetu taki kontakt osoby, która przychodzi do biura i pyta o informacje, nie jest tak wielce istotny. Także takich kilka home office'ów otworzymy, zapewne w Norwegii, która nam bardzo rośnie w przyjazdach. Myślimy o rynku azjatyckim, ale nie Japonii, bo tam mamy przedstawicielstwo już od kilku lat, ale albo Indie, albo Chiny. Znaczy może nawet tak, że będą to placówki, które będą odpowiedziały za kilka rynków. Taka jest troszkę tendencja też i jakby regionalnych ośrodków.
Czyli podboje nowych rynków i pogłębianie może współpracy z rynkami obecnie istniejącymi.
Podboje nowych rynków to powiedziałbym ostrożnie, bo to muszą być jednak, no muszą być efekty ekonomiczne z danego rynku. Natomiast my jednak jako Polska cała, mimo tych 14 placówek, nie mieliśmy okazji do dnia dzisiejszego robić dużych kampanii promocyjnych, nazwałbym ich reklamowych, prawda, tej outdoorowej reklamy, ponieważ teraz wchodzimy w fazę finansowania, mamy środki z Unii Europejskiej na promocję właśnie. Liczymy, że w tych najbliższych latach, opierając to o takie kotwice medialne jak rok chopinowski, jak polska prezydencja w 2011, jak Euro 2012, że na tym, nie na wszystkich, bo na wszystkie nie starczy pieniędzy po prostu, ale że na wielu będziemy mogli wzmocnić naszą obecność medialną w pewien sposób, bo z tego co wiemy, a mieliśmy właśnie teraz rozmowę, prowadziliśmy z różnymi agencjami PR-owskimi, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jakby to co najbardziej przeszkadza, nie tylko w przywożeniu turystów, ale w ogóle to jest obraz Polski, wizerunek Polski, który jest czasem trochę nijaki.
Czyli przy okazji tych wydarzeń chodziłoby o zmianę wizerunku Polski.
Tak, znaczy my swoją cegiełkę do tego dołożymy, na pewno Instytut Adama Mickiewicza, na pewno Ministerstwo Spraw Zagranicznych, inne polskie placówki dyplomatyczne w pewien sposób skoncentrują swoje wysiłki. To jest oczywiście proces długoletni, długofalowy, ale jest już świadomość, że musimy budować markę Polska. To chodzi nie tylko o turystykę czy o kulturę, to chodzi o inwestycje, o wiele innych gospodarczych, społecznych rzeczy. I my będziemy dokładać tą swoją część poprzez pokazywanie walorów i atrakcyjności turystycznej Polski. Tym bardziej, że niestety trzeba powiedzieć, pewne atuty Polska w najbliższych latach będzie tracić, na przykład jak cena. Już nie jesteśmy tacy tani. Już jesteśmy prawie, że tacy sami. I to, co mogło być dla wielu impulsem do wyjazdu, bo tam będzie tanio, to się kończy. Trzeba znaleźć inne właśnie atrakcyjności. Bardzo się uaktywniają samorządy. Sam teraz, będąc w Warszawie, widać, Warszawa jest oplakatowana Mazurami, miastami, Wrocławiem, Lublin, Łódź. Mają także oczywiście środki własne, mają środki unijne i to dobrze. Się troszkę profesjonalizuje ta promocja regionalna i to jest taki kierunek, który, w którym ewoluuje mniej więcej cały świat, a przynajmniej Europa.
Jakie regiony przy okazji właśnie objęcia nowych funkcji chciałby pan reklamować, promować?
Myślę, powiedzieliśmy tak, że będzie jeden produkt tak zwany turystyczny flagowy, to znaczy, gdzie na wszystkich rynkach poprzez ten produkt będziemy Polskę właśnie na nim budować wizerunek. I to będą miasta historyczne i to, co się w tych miastach dzieje, to znaczy wszystkie wydarzenia, bo one są magnesem przyciągającym.
Warszawa, Kraków, Gdańsk?
Tak, to znaczy to będzie w pewien sposób neutralne. To nie oznacza, że będziemy pokazywać tylko Warszawę, tylko generalnie jakby miasta, czyli zabytki, czyli to, co się dzieje, tą duszę miasta, ludzi. Skończyliśmy na wielu rynkach takie badania właśnie rozpoznawalności, gdzie się pojawia bardzo często, na przykład gastronomia jako taki atut Polski. I to będzie taki flagowy, jak to się mówi, produkt. A oczywiście wszystkie inne, czy to będą Mazury, czy to będzie Pomorze, czy coś innego, to już zależy od rynku, no bo to musi być już dopasowane do możliwości komunikacyjnych, szczególnie transportu lotniczego. Innymi słowy, nie chcemy promować wszędzie wszystkiego, bo to nie ma żadnego sensu, więc będziemy sami sobie narzucać pewne priorytety.
Następczynią Bartłomieja Wallasa będzie w Paryżu Dominika Schulz, dyrektorka Biura Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli. Swe nowe stanowisko kumulować będzie z dotychczasowym. Czy nie będzie to zbyt wiele pracy? Dominika Schulz.
Mi się wydaje, że jest to dobry pomysł. On nie jest zupełnie nowy, dlatego że tak jak nasz ośrodek ma Belgię, ale ma też Luksemburg. Luksemburg, w którym nie mamy przedstawicielstwa, natomiast w którym staramy się od czasu do czasu robić pewne akcje promocyjne. To połączenie jest łatwiejsze w pewnym sensie, dlatego że i w jednym, i w drugim kraju będzie przedstawicielstwo i silna ekipa, doświadczona, która przecież pozostaje, którą pan Wallas tutaj zostawił, która jest niesamowicie kompetentna. Więc myślę, że łącząc te dwa ośrodki, pracując bardziej nad strategią, da się to zrobić. Natomiast rzeczywiście jest to duże wyzwanie, dlatego że po raz pierwszy połączono tak duże rynki. Nigdy dotąd polska organizacja nie łączyła z rynku, który wiąże się ze stolicą Unii Europejskiej, z Belgią i Francję, która jest trzecim co do wielkości rynkiem dla Polski, jeśli chodzi o przyjazdy turystyczne.
Na pewno stawia sobie pani jakieś zadania już dzisiaj, prawda? Chociaż się formalnie obejmuje pani to stanowisko 1 sierpnia.
1 sierpnia, zgadza się. Ja myślę, że ścieżka wyznaczona przez pana Wallasa obecnie, prezesa Wallasa, jest naprawdę idealna rozwiązaniem. Także myślę, że najważniejsze, żeby kontynuować to, co on zaczął, żeby utrzymać ten sam poziom. To, co się może zmienić, to kwestie związane z pewną zmianą strategii Polskiej Organizacji Turystycznej, która obecnie, też zresztą pod wpływem pana Wallasa i pod jego przewodnictwem, robi dogłębne analizy i opracowuje nową strategię. Także tutaj pewne działania mogą być wyeksponowane, jeśli chodzi o wszystkie ośrodki, także też Francję, a inne może trochę zredukowane. Z takich już wstępnych badań wynika, że najkorzystniejsze, czy najbardziej efektywne w porównaniu do kosztów są podróże prasowe dla dziennikarzy, podróże studyjne dla tur operatorów i akcje internetowe. Także myślę, że tutaj te dwie części rozwiniemy, zarówno w Belgii, jak i we Francji.
Jaka była specyfika pracy pani ośrodka w stolicy Europy, Brukseli?
To jest
specyficzne
miejsce, dlatego że koncentruje się nie tylko na promocji. Z jednej strony jest to mały kraj, 10 milionów ludzi. Natomiast z drugiej strony wszystkie akcje promocyjne, wszystkie działania, które podejmujemy, one trafiają nie tylko do Belgów, ale tak naprawdę do przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich. Także jest ta świadomość, że pośrednio można też oddziaływać na ludzi z całej Europy. Chociażby poprzez gazety, tak? Jeśli pojawia się artykuł, to czytają go nie tylko Belgowie, ale i Włosi, i Niemcy, Francuzi, którzy pracują w instytucjach unijnych, a to jest kilkaset tysięcy ludzi. Poza tym są tam dwa języki. Dobrze, że jednym jest francuski, który jest mi bardzo bliski. Dlatego też Francja jest mi zawsze była bliska. No bo gdzieś tam to był język poza polskim najbliższy mojemu sercu. W Belgii są dwa języki, francuski i niderlandzki, także to też jest bardzo specyficzne. Tutaj na szczęście takich problemów, bo często są pewne animozje, pewne tarcia, tutaj takich problemów nie ma.
Jakie było największe pani osiągnięcie w Brukseli?
Myślę, że, i to też zabrzmi, to jest dość specyficzne, myślę, że bal polski. W Brukseli jest organizowany bal polski. To jest specyficzne miejsce, gdzie bale wcale nie kojarzą się tylko z tańcami, z zabawą, tylko kojarzą się z zaznaczaniem statutu danego kraju. Jeśli ktoś robi bal, to znaczy, że go na to stać, że może. Tam bardzo dużo działa się na poziomie takim dyplomatycznym. Ten bal polski był zapoczątkowany przez pana Krzysztofa Turowskiego, byłego dyrektora POIT-u Bruksela, za co mu jestem niezmiernie wdzięczna, bo jemu udało się wpisać to w kalendarz wydarzeń kulturalnych stolicy Europy, co jest ważne. My go kontynuujemy i mówię o tym dlatego, że mieliśmy dwa razy tyle gości, co w roku poprzednim. I uważam, i to gości przede wszystkim belgijskich, międzynarodowych, przedstawicieli też właśnie instytucji unijnych, sporo polityków. Wydaje mi się, że jak na tak krótki pobyt, bo to było kilka miesięcy po moim przybyciu, to był taki może najbardziej taki spektakularny, można powiedzieć, sukces.
O pracy Polskiej Organizacji Turystycznej opowiadali Dominika Schulz i Bartłomiej Walas.
To był magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. My jeszcze przypomnimy najważniejszą wiadomość dnia. W wypadku samochodowym niedaleko Miedzichowa w Wielkopolsce zginął profesor Bronisław Gieremek. Wielki człowiek, wielki polityk, człowiek, mąż stanu, historyk, pisarz, autor wydanej w ubiegłym roku również we Francji książki Vision d'Europe, Wizje Europy, Wizjoner Europy, deputowany Parlamentu Europejskiego. Miał 76 lat. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia. Do jutra.
Thank you.